Dom wydawniczy Continuum przedstawia Stalin. Czerwony dyktator. Audiobook z serii Tak rodzi się zło. Autor Robert Krakowski. Czyta Aleksander Bromberek. Zapraszamy do wysłuchania klasycznej historii Józefa Stalina, wydanej w Polsce jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Autor tej krótkiej publikacji skupił się przede wszystkim na zaprezentowaniu młodzieńczych lat późniejszego dyktatora. Życzymy interesującej lektury. Dom wydawniczy Continuum. Quinto Zozo. Quinto jest specyficznym typem mieszkańca stolicy gruzińskiej. Obdarty i bezdomny, uwija on się stale po Majdanie, bazarze, i duchanach, knajpach tyfliskich. Wiecznie głodny i wiecznie uśmiechnięty, Quinto sypie bezustannie dowcipami, dobrodusznymi i zgryźliwymi, śpiewa smętne pieśni gruzińskie, opowiada najświeższe plotki i wiadomości z miasta, chwali jednych i ośmiesza innych. Jest żywym kurierem Tyflisu. Bierze udział w biesiadzie knajpowej, gdy go jakiś hojny kupiec lub książę kaukaski zaprosi do stołu, a gdy nadarzy się sposobność, chętnie wyciągnie rozbawionemu bogaczowi trochę monety z pugilaresu lub napadnie nań w zaułku o późnej nocy. Poeta, artysta, złodziej kieszonkowy, żebrak i rabuś w jednej osobie. Takim Quinto tyfliskim był niegdyś obecny dyktator Rosji Józef Dżugaszwili, znany powszechnie pod pseudonimem Stalin. Miał około 12 lat, gdy ojciec jego, ubogi szewc z Gori, przeniósł się w roku 1891 wraz z całą rodziną do Tyflisu. W domu starego Dżugaszwiliego panował głód i mały Zozo żywił się odpadkami, które zbierał po ulicach lub na Majdanie. Był typowym ulicznikiem tyfliskim i marzył o karierze Quinto. Dużo się jednak musiał nacierpieć, zanim go dopuszczono do tego zaszczytu. Boć Quinto tworzą organizację o żelaznej wprost dyscyplinie i hardych zasadach. Biada niepowołanemu, który spróbuje zabrać się do tego zawodu bez uprzedniego zezwolenia cechu quintowskiego. Każdy Quinto świetnie włada sztyletem i nigdy nie brak chętnych do wykonania surowych wyroków wydawanych na niepożądanych konkurentów. Podczas niezliczonych bojów staczanych w krzywych zaułkach Tyflisu, kilkunastoletni Zozo nauczył się stawiać czoła największym niebezpieczeństwom, aż go wreszcie koledzy pasowali na Quinto. Stało się to z okazji zaciętej walki, jaką stoczyły między sobą dwie wrogie grupy quintowskie. Zozo brał udział w tej walce i wykazał niezwykły spryt i odwagę, a że walczył po stronie zwycięzców, ci przyjęli go wnet do swego cechu. Zozo został jednym z królów ulic tyfliskich. Od tego czasu młody Dżugaszwili przestał już całkiem przebywać w domu rodzicielskim. Wabił bogaczy swym szelmowskim uśmieszkiem, zabawiał swymi sztuczkami quintowskimi, wybłagał trochę pożywienia lub pieniędzy, czasem okradł rozbawionego kupca, zaś noce spędzał przeważnie na brzegu rzeki Kury wraz ze swymi kolegami z zawodu. Stary Dżugaszwili miał sposobność zobaczyć się ze swym synem jedynie po szczególnie krwawych utarczkach nocnych, gdy koledzy Zozo przynosili go rannego do domu rodzicielskiego. Stary szewc nigdy nie przepuszczał w takich wypadkach okazji i zawsze próbował przekonać Zozę, że wybrał sobie nieodpowiedni zawód. Stary Dżugaszwili był wprawdzie zwykłym robotnikiem szewskim, a w dawnych czasach nie gardził nawet popłatnym rzemiosłem rozbójnika górskiego, dla syna jednak marzył o karierze księdza. Pewnego razu, gdy Zozo leżał na łóżku swego ojca, ranny po jednej z bujek quintowskich, staremu Dżugaszwiliemu udało się wreszcie po długich namowach skłonić swego syna, by ten porzucił knajpy tyfliskie i wstąpił do seminarium dla duchownych. Przyjęcie młodego Dżugaszwiliego do seminarium kosztowało niemało trudu, bo ani kandydat sam, ani jego ojciec nie odznaczali się, jak wiadomo, nieposzlakowaną przeszłością. Stary Dżugaszwili musiał dopiero wpłynąć na swego szefa, znanego tyfliskiego fabrykanta Aldechanowa, by ten pomówił z dyrektorem seminarium w sprawie młodego Quinto, który zdecydował się zostać popem. Interwencja pomogła i przyszły dyktator bolszewicki został przyjęty do seminarium dla duchownych. Stalin kandydatem na popa. W seminarium duchownym Stalin dowiedział się, że nie wszyscy jego koledzy poświęcają się wyłącznie wiedzy religijnej. Nie brakło wśród seminarzystów radykalnie usposobionych młodzieńców, którzy wprowadzili młodego Dżugaszwiliego w całkiem nieznany mu dotychczas świat. Opowiadali mu o walkach, jakie toczą się w Rosji z caratem i o przygotowaniach do podobnych walk w Tyflisie i innych miastach gruzińskich. Przyszły dyktator słuchał tych opowiadań z zapartym tchem. Wrogi stosunek do policji był mu zakorzeniony jeszcze z czasów kintowskich. Teraz nienawiść do władz odżyła w nim z żywiołową potęgą. Dżugaszwili stał się wnet głównym prowodyrem seminarzystów rewolucjonistów. Późno w nocy wykradał się przez okno ze swego pokoiku seminaryjnego i cichaczem zbliżał się do wysokiego parkanu, gdzie czekali już na niego emisariusze tajnej organizacji rewolucjonistów kaukaskich. Byli to przeważnie robotnicy z okolicznych fabryk, którzy przynosili seminarzystom nielegalną literaturę wywrotową. Broszurki te Stalin odczytywał wtajemniczonym kolegom, którzy co noc prawie zbierali się w jego pokoiku. Kółko rewolucjonistów w tyfliskim seminarium dla duchownych było już dość znaczne, gdy władze szkolne wpadły na ślad pracy wywrotowej Stalina. Przeprowadzono rewizję w jego pokoiku i znaleziono w nim cały skład bibuły rewolucyjnej. Nastąpiło natychmiastowe wydalenie z seminarium. Stalin bynajmniej tym się nie przejmował i poświęcał się od tej chwili wyłącznie pracy rewolucyjnej. Niebawem zaszedł fakt, który wywarł niezwykłe wrażenie w tyfliskich kołach socjalistycznych. Sąd partyjny nad zdrajcą. Otóż kilka dni po wydaleniu Stalina dyrektor seminarium duchownego otrzymał list z wyszczególnieniem wszystkich wychowańców seminarium, którzy brali udział w pracy konspiracyjnej. List nie był bynajmniej anonimem. Nie pochodził również od któregoś z reakcyjnych nauczycieli seminaryjnych. Pod listem był podpisany Stalin. Fakt ten oburzył nawet dyrektora seminarium, który, wydalając zadenuncjonowanych uczniów, pokazał im list ich towarzysza, by wiedzieli, z kim mają do czynienia. Postępowanie Stalina było nie lada sensacją dla młodej organizacji rewolucyjnej w Tyflisie. Wieść o denuncjatorskim czynie rozniosła się szybko po mieście –